Mateusz Maciejczyk, radny z klubu Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie słuchaczy.
I Jacek Strojny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa z klubu Razem dla Rzeszowa.
Dzień dobry Państwu.
Radni dyskutowali dzisiaj o wieloletniej prognozie finansowej i o zmianach w tym dokumencie i również o zmianach w budżecie. Jeżeli chodzi o przestawianie pieniędzy w tych dwóch dokumentach, one odbywają się na każdej Radzie Miasta. Za każdym razem wywołują wiele emocji. Dzisiaj radni Razem dla Rzeszowa zwracali uwagę na to, że w tym właśnie dokumencie, którym zapisane są te najważniejsze inwestycje realizowane w mieście, te zmiany dokonywane są tak często, że niektóre inwestycje nie mają szans na realizację, bo są zabierane z nich fundusze, ale też zwracaliście Państwo uwagę na to, że niepokojące jest rosnące zadłużenie.
Wprowadzamy do realizacji program zrównoważonego rozwoju oparty na dokumencie, który wcześniej został przyjęty, czyli SUMP-ie. Obnażyło jedną z głównych wad naszej i nie tylko naszej wieloletniej prognozy finansowej. Tą wadą jest to, że wieloletnia prognoza finansowa w Rzeszowie obarczona jest bardzo dużym błędem planowania, który historycznie dzisiaj pokazaliśmy w zakresie odchyleń, jeżeli chodzi o deficyt budżetowy za 4 lata, 2022-2025, to jest blisko 600 milionów złotych samo odchylenie. Zadłużenie to jest na 2028 rok 450 milionów w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej, którą cytowaliśmy przyjmowanej 5 lat temu. Więc głównym problemem nie jest wprowadzanie i nawet nie jest rosnący dług, który wynika z wprowadzenia tych zmian, czyli te 328 milionów złotych ponad, które pojawiają się w 2030 roku, tylko problem jest taki, że my operujemy na nierzetelnych planach finansowych. W związku z tym tak naprawdę trudno nam w tym momencie ocenić, jaką my tak naprawdę decyzję podejmujemy, czy my podejmując decyzję o wprowadzeniu obecnie inwestycji nie blokujemy na przykład w przyszłości innych inwestycji, które jak wynikało z dyskusji są bardzo ważne. Więc nasz bardzo duży apel wynikający z tej dyskusji jest taki, żebyśmy wrócili do planowania wieloletniego opartego na rzeczywistym szacowaniu tego, co nam przyjdzie realizować w przyszłości.
Pan nie zgadza się z tą argumentacją.
Najpierw bym zaczął od tego, na czym polega wieloletnia prognoza finansowa, może dla mieszkańców, z uchwały Rady Gminy podejmowanej na podstawie ustawy o finansach publicznych. Niemniej jednak jest to akt prawa wewnętrznego, który może nie jest na tyle sztywny, żeby nie mógł ulegać zmianie. Więc jest on bardzo elastyczny, co pokazały ostatnie lata. I ta wieloletnia prognoza finansowa, ona tak naprawdę jest zmienna i płynna w zależności od tego, czy miasto, gmina, czy prezydent szuka dofinansowań zewnętrznych i pozyska te możliwości dofinansowań zewnętrznych. Takim przykładem w ostatnich latach był chociażby most Mazowieckiego, gdzie w ogóle nie był ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Przypominam, inwestycja za bagatela prawie 130 milionów złotych. Miasto wyłożyło wspólnie ze spółkami komunalnymi około 11 milionów złotych ze środków własnych, natomiast całość zadania została pokryta ze środków zewnętrznych. To pokazuje tylko, jak WPF jest dokumentem wirtualnym, można bym to w ten sposób określił. Natomiast zarzuty co do samego wyglądu tego WPF-u i tego, czego sobie życzymy, a to jakie są stany faktyczne, no to ja to cały czas powtarzam. Są regionalne izby obrachunkowe, które dokonują kontroli zarówno budżetu, stanu finansów, jak i też WPF-u i zapisów. I do tej pory nie było żadnych uwag, o czym również skarbnik dzisiaj powiedział w ostatnich co najmniej kilku latach.
Ja muszę po pierwsze sprostować to, co mówi Mateusz. Artykuł 226 ustawy o finansach publicznych mówi jasno, jak powinna być skonstruowana wieloletnia prognoza finansowa. To jest po pierwsze. Po drugie, regionalne izby obrachunkowe zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych nie są od oceny racjonalności wydatkowania środków publicznych i nie mają możliwości weryfikować, czy zapisany w WPF-ie pozycja kończy się wyłącznie projektem, czy ma efekt majątkowy. Od tego jest Rada Miasta. I tu jest niestety błąd po stronie systemu prawnego i bardzo duża odpowiedzialność radnych, żeby tą racjonalizację oceniać. Szanowni Państwo, nie jest też prawdą, że jest to dokument wewnętrzny, ponieważ jeżeli Mateusz zwróci uwagę na zapisy ustawy o finansach publicznych, to będzie wiedział, że w oparciu o wieloletnią prognozę finansową minister finansów przygotowuje dla całego kraju prognozę długu publicznego. Jest takie określenie w zarządzaniu garbage in, garbage out. Jeżeli wprowadzamy śmieci do dokumentów finansowych, przepraszam, że to tak określam, czyli niepełne, nieprawdziwe, nierzetelne informacje, na ich podstawie organ państwa polskiego, czyli minister finansów, przygotowuje błędną prognozę długu. Więc odpowiedzialność jest po stronie poszczególnych gmin. Ja tutaj nie odczytuję Rzeszowa jako wyjątkowego miasta, ale chcę przypomnieć, że jesteśmy czwartym najbardziej zadłużonym miastem w przeliczeniu na mieszkańca w kraju, więc ta odpowiedzialność po naszej stronie jest duża.
Tak zrobię ad vocem tutaj tego, co powiedział przewodniczący Jacek. Co do tego, jak ten dokument powinien wyglądać i jakie tam dane powinny w nim być, z zamysłem garbage in, garbage out. My nie jesteśmy w stanie do końca oszacować, ile te inwestycje będą kosztowały, z czego doskonałym przykładem jest chociażby PCLA, które wstępnie było wyceniane na 32 miliony, potem 60, później 120. Na dzień dzisiejszy mamy kwotę 195 milionów i prawdopodobnie to nie jest koniec. To jest jedna z wielu inwestycji, gdzie pokazuje, jak faktycznie wygląda planowanie inwestycji w ujęciu 3, 4, 5 najbliższych lat. I teraz jeżeli weźmiemy sobie to wszystko pod uwagę, i też były zarzuty ze strony radnych dzisiaj właśnie, że nic się w Rzeszowie nie dzieje, nie ma inwestycji. Ja akurat przygotowałem taką listę tych inwestycji, które są w tym roku realizowane i dzieje się bardzo dużo. I chociażby obwodnica północna, gdzie już jest po przetargu, czekamy tak naprawdę na podpisanie umowy z wykonawcą. Ona była szacowana na prawie 700 milionów. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zrealizować ją w większości etapów za kwotę 270 milionów. Więc ja też bym sobie życzył założyć, że wybuduję dom za 300, 400, 500 tysięcy, tylko życie to później weryfikuje i usługi tak samo weryfikują te ceny rynkowe. Więc nie jesteśmy w stanie realnie do tego podejść w taki sposób, jak tutaj przedstawił pan Jacek to informację. Natomiast co do samych inwestycji w mieście Rzeszowie, to ja tylko przypomnę, że z takich większych kwota na przykład na 9 liceum, gdzie było w WPF-ie około 8 milionów, w chwili obecnej ta inwestycja wyjdzie 40 milionów, bo doszły nam schrony, o czym też tutaj dzisiaj skarbnik mówił, że doszły nam zadania narzucone przez administrację państwową w zasadzie, które wynikają z kwestii związanych chociażby z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Dodatkowo z takich większych inwestycji, to o PCLA już mówiłem, mamy szkołę elektronik 11 milionów, mamy szkołę podstawową 13-18 milionów, mamy Wieniawskiego, gdzie ta inwestycja też była początkowo przedłużenie szacowana na kwotę niższą. W chwili obecnej mamy 50 milionów. Jest Wisłokostrada, kolejna inwestycja, która była szacowana na poziomie 130 milionów. Finalnie nas już kosztuje 185 milionów. Szkołę podstawową numer 21, 20 milionów. To są inwestycje, które są realizowane i mają początek albo koniec w tym roku. Więc ja tylko pokazuję skalę inwestycji, jaka jest w mieście przy tych dużych.
Więc jak rozwiązać tę sytuację, żeby tutaj nie było kontrowersji, żeby to funkcjonowało?
Po pierwsze ten kierunek, który został wskazany, czyli uzgodnienie listy inwestycji, on jest już z naszej inicjatywy. Ja chcę przypomnieć, że zaczęło się to od mojej interpelacji dotyczącej różnego typu inwestycje, które zostały w różnych dokumentach obiecane, doprowadził do przygotowania założeń wieloletniego programu inwestycyjnego. I ten wieloletni program inwestycyjny jest od maja gotowy. W tej chwili jest przekładany na oprogramowanie, które na prezydentom pewnie będzie służył do podejmowania decyzji. Problem polega na tym, że to jest właśnie dokument wewnętrzny. I on nam ma służyć, jeżeli dojdzie do skutku, do optymalizacji decyzji. Natomiast jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, nic nas nie zwalnia z obowiązku stosowania po prostu prawa, doprowadzania do zgodności z ustawą o finansach publicznych. Co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim nie eskalować obietnic względem mieszkańców. Jeżeli Mateusz udowadnia, jak duże mamy w tej chwili problemy z szacowaniem wydatków, to ja zadaję proste pytanie. Jeżeli przez trzy pierwsze lata realizacji inwestycji aquaparku nie będzie w stanie spółka powołana zabezpieczyć finansowania realizacji inwestycji plus kosztów finansowych, które tworzą jakby 100% dodatkowej wartości do wydatków majątkowych, czyli mamy około 500 milionów złotych, to w WPF-ie będziemy musieli znaleźć miejsce na te 500 milionów złotych. Czy my jesteśmy w stanie w WPF-ie wprowadzić dodatkowe 500 milionów, skoro teraz musimy ściągać 6 milionów, żeby sprostać wskaźnikom zadłużenia indywidualnego?
Pytanie padło, więc teraz odpowiedź.
Ten temat jest tak naprawdę do dyskusji, do rozważenia. Jeżeli spółka byłaby tak naprawdę, o czym też pan Jacek nie wspomniał akurat, zawiązana od razu i mielibyśmy stworzyć już na działającej spółce komunalnej chociażby projekt, to wtedy bylibyśmy około 2,5 miliona do przodu jako miasto, bo tak projekty kosztowały 13 milionów, ale oczywiście miasto musi zapłacić VAT. Spółka by mogła ten VAT rozliczyć w koszty prowadzenia działalności i zarządu, i rady nadzorczej. Konieczne jest też, żeby członkowie rady nadzorczej od razu brali z wyższego C. Przecież zawsze te diety prezydent może zarządzeniem zmniejszać bądź powiększać.
Ale to wszystko można zapisać w WPF-ie? No chyba niekoniecznie.
Właśnie nie do końca tak to działa. Tutaj o tym się też wiele mówiło na naszych sesjach Rady Miasta. Co do długu. Wiele miast z naszego kraju niestety korzysta ze spółek komunalnych i tam przerzuca swoje zadłużenie, wykorzystując spółki komunalne do realizacji inwestycji, które służą mieszkańcom naszego miasta. No bo po to spółki komunalne też zostały powołane. W Rzeszowie do tej pory nie było takiej w zasadzie sprawy, żeby przerzucać ciężar inwestycyjny i zadłużenia gminy właśnie na te spółki komunalne.
Szanowni Państwo, nie dajmy się zwariować. Czym innym jest elastyczność wieloletniej prognozy finansowej, która jest bezdyskusyjna i my ją realizujemy każdego posiedzenia Rady Miasta. A czym innym jest poprawność planowania? To jeżeli my mamy odchylenie trzykrotnie większe od planu, to jest to po prostu błąd planowania, a nie dynamika rzeczywistości. Punktem startu do uzdrowienia wieloletniej prognozy finansowej jest po pierwsze bardziej racjonalne komunikowanie mieszkańcom, na co nas stać, a na co nas nie stać, a po drugie rzetelne wprowadzanie tych wartości, które znajdują się w dokumencie. Odpowiedzialny realizacji dokumentacji, to znaczy, że w zamyśle chcemy realizować daną inwestycję. To znaczy, że musimy być może niepewni, ale musimy mieć świadomość, jakie są skutki tej decyzji w zakresie wydatków inwestycyjnych. Tylko tyle i aż tyle.
Do tych spraw związanych z finansami miasta na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Gośćmi komentarza samorządowego byli Mateusz Maciejczyk z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję Państwu.
I Jacek Strojny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa z Klubu Razem dla Rzeszowa.
Mimo wszystko dobrej jesieni życzę.